Siostry, bracia, znękany i porzucony, nie mający pasterza, najpierw dzisiaj jest Jakub. Oczywiście ta kolejna lekcja z Księgi Rodzaju, po wczorajszej, kiedy Jakub ucieka, jest zapewniony przez Pana Boga tą wizją drabiny sięgającej nieba. To było jedno jego umocnienie. Mijają całe lata. Jakub w Mezopotamii, w ucieczce przed, no tak naprawdę, konsekwencjami tego, co zrobił. Jak to w młodości, można powiedzieć. Oby to się jak najrzadziej zdarzało, ale zdarza się w młodości, że człowiek ma wielkie ambicje i potrafi zrobić czasem straszne rzeczy, żeby osiągnąć to, co sobie zaplanował. Tak było w Jakubie. Biblia jest tutaj szczera, do bólu, niczego nie ukrywa z życiorysu tego patriarchy. Oto minęło wiele lat, Jakub ma żony, ma dzieci, ma majątek i wraca, ale już pierwszy werset, który słyszeliśmy. Jakub wstał w nocy. Przeprawiać się przez rzekę w nocy. Co to świadczy? O czym to świadczy w życiu tego człowieka? Jaki to jest skomplikowany powrót. On chce wrócić, a boi się. Wraca chyłkiem. Chce wrócić do domu, ale tak naprawdę to chciałby wrócić, żeby go nikt nie widział. Te lata minęły. Nie? On ma faktycznie talenty, możliwości. Wiele z nich wykorzystał. Wiele rzeczy posiada, ale jest w nim przerażenie. Co teraz będzie? Dzisiaj nie dochodzimy do tego wersetu, może szkoda, kiedy spotka brata, a brat idzie na jego spotkanie, taki to tamten świat, nie ze swoimi bliskimi. Pozbierał silnych mężczyzn, uzbrojonych. Co będzie? Słuchajcie, Bóg, który obiecał Jakubowi, że wypełni wszystkie obietnice, jakoś wchodzi w to zmaganie się tego człowieka. Właśnie z tymi konsekwencjami tego, co zrobił, jakimi metodami się posługiwał, co się stało w jego rodzinie, dlaczego, można powiedzieć, posłuchał mamusi wiele lat temu. I mamy taki bardzo dziwny opis zmagania się tego człowieka, kiedy już wszystkich przeprawił. Warto sobie to właśnie tak wyobrazić, że to łatwo przeprawić rodzinę, łatwo przenieść rzeczy i potem wreszcie może poszedł po jakiś ostatni plecak i nagle sobie uświadomił, no wracam, nie? Wracam. Co mnie tam spotka na tej ziemi? Jak zostanę przyjęty? Jaka krzywda może mi się stać? Zasłużona. Nie? Wie, że przewinił. I stąd to zmaganie. Znowu Pan Bóg daje mu odczuć swoją bliskość, ale właśnie w taki sposób rozedrgany, rozerwany gdzieś wewnętrznie, zmaga się aż do świtu w tej swojej modlitwie, która jest wyrażona no wręcz takim fizycznym, nie? Zmaganiem się o jakąś sprawę. Tu przychodzi mi do głowy znowu pewnie wielu świętych, ale jeden zostawił nam tu w Krakowie, w posadce na Franciszkańskiej. No, jego ślad się nie odbił, ale bardzo często tam już świtało, kiedy siostra zakrystianka przychodziła coś przygotowywać i żeby zapalić światło, nagle widziała jakąś postać leżącą na posadce. A to biskup Karol Wojtyła. Całą noc zmagał się. Z Bogiem się zmagał. Z Bogiem się zmagał. Takie sytuacje zdarzają się w naszym życiu i pewnie w taki sposób, jak to spotkało tego Jakuba, że przychodzi do tej walki z lękiem, domaga się tego błogosławieństwa, wychodzi z tej modlitwy do końca życia już pokiereszowany. Znaczy ten wywichnięty staw biodrowy, to już będzie jego cecha charakterystyczna po tej modlitwie. Co się tam działo nad tym potokiem? No i czasem jest tak, że do takiej modlitwy człowiek przystępuje z takim przekonaniem też zadziwiającym, jaki ma ten psalmista dzisiaj, nie? Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Jakub z pewnością tego psalmu nie mógł powtórzyć. On doskonale sam siebie badał i wiedział, ile w nim jest nieprawości. Ale ostatecznie zawsze może i dobry, i ten skomplikowany, i ten pokiereszowany człowiek powiedzieć, niech wyrok o mnie wyjdzie od ciebie. To znaczy, Pan Bóg wie zawsze więcej, Pan Bóg wie zawsze lepiej. Piękne westchnienie pełne zaufania. Wołam do ciebie, Boże, bo ty mnie wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. I tak, siostry bracia, przychodzimy do Jezusa, który się lituje nad tłumami, bo są znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. O Jakubie już wspomnieliśmy. Kardynała Wojtyłę też warto sobie w takim kontekście wyobrazić. Ale w Ewangelii czeka nas jeszcze jedna niespodzianka. Ale taka też uspokajająca. Taka, że no trudno. Nic się nie da zrobić. Siostry bracia, żeby Jezusowi zarzucić, że działa mocą złego ducha, że działa mocą Belzebuba. I robią to ludzie najpobożniejszy ze stronnictwa faryzeuszów. No to naprawdę jest uspokajające. Nie? Że ciągle w naszym życiu, byśmy nie wiadomo co robili, to spotkamy takich, którzy na czarne powiedzą białe, które na święte powiedzą, że to jest podłość. No i co pozostaje w tej relacji Mateusza, kiedy zanotowana jest ta okropna, okrutna uwaga, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódców. Następne zdanie mówi tak, Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Trzeba to słyszeć, ale trzeba robić swoje. Opętanego niemowę przyprowadzono do Jezusa. To znaczy sam nawet nie szukał tej pomocy. Może to jest jakiś sposób na tych, którzy bluźnią, którzy samemu Bogu zarzucają zło, że trzeba ich może w naszych modlitwach przyprowadzić, bo sami przyjść nie chcą, a nie potrafią nic dobrego powiedzieć o Bogu, nic dobrego nie potrafią pomyśleć o wierze, o pobożności. Jezus ma moc wyrzucić złego ducha, aby taki człowiek odzyskał mowę. Rozszerza się to wtedy na całe tłumy, które pełne podziwu wołają z zachwytem. Ale ta łyżka dziegciu zawsze gdzieś tam będzie. Zawsze ktoś stanie z boku w jakimś chórze szyderców, kpiących, bluźnierców i powie, no tak, ja mam na ten temat swoją opinię. Ja tam i tak swoje wiem. I wtedy niech nam, siostry, bracia, umocnieniem będzie kolejny werset Ewangelii. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach. A oni pewnie mieli szansę jeszcze nie jeden raz się skonfrontować najpierw z własną podłością, złością, złośliwością, taką toksyną, która aż się wylewa. I to jeszcze, żeby tylko gdzieś tam człowiekowi mózg zalewała, nie? Ona jeszcze musi zalać koleżankę, kolegę, całe towarzystwo. Oni między sobą powtarzają takie rzeczy. A Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski i każdemu daje szansę. Amen.